Dzień dobry Państwu. Jak co tydzień witamy w naszym podcaście. Z tej strony dwóch z panów młodszych juniorów starszych, czyli Bartek Ławski z Overdrive'a.
I Maciej Pertyński, Pertyn Ględzi.
Tak jest. Ględzi z stowarzyszeniem, że tak powiem. Tym razem, chórku mojego. Dobrze, słuchaj, coś strasznie klołeś na organizację ruchu.
No teraz. Bo jechałem tutaj do ciebie już i tak spóźniony i przenosiłem godzinę naszego spotkania, aż tu nagle wtem, jadąc od strony Piaseczna po Puławskiej, nadziałem się tym razem z drugiej strony na skrzyżowanie, cudowne skrzyżowanie Puławska obwodnica. To jest naprawdę kawał grubego tematu, bo ja rozumiem, że trzeba zmieniać sposób organizacji ruchu na takim skrzyżowaniu,
kiedy no, się muszą zbudować.
Na bieżąco się przecież to w biegu robi, ale no do cholery, w tej chwili zrobiono coś takiego, że zjazd z obwodnicy na Puławską z 6 pasów zmienia się w 1. To jest naprawdę pięknie. Kawał wyczynu.
A to przedtem było nawet, bo to jeszcze górą puszczali.
Tak, jak górą, nie. Ale nie, jak górą puszczali, to było całkiem znośnie.
I jakoś to
natomiast szło. Teraz nie puszczają górą i z 6 pasów robi się 1, przy czym z tego jednego pasa potem 2 idą do skrętu w lewo i to jest ok. 1 idzie na wprost, gdzie nie wolno i to jest ok, zrozumiałe. A 2 skręcają w prawo w Puławską w stronę Piaseczna. Żeby było śmieszniej, to 2 pasy zmieniają się natychmiast w 1, bo tam jest zjazd w następną uliczkę.
Od razu.
Od razu. Efekt jest dosyć ciekawy, bo wszyscy się przyzwyczailiśmy, od kiedy ta obwodnica do Puławskiej dochodzi w ogóle, że skręt w Puławską w stronę Piaseczna to były 4 pasy przechodzące w 4, zmieniające się 2 z tego w 1. Czyli z 4 robiły się 3, i to szło.
I to szło, bo to się schodziło z pasa, z pasa, z pasa. Natomiast droga na wprost w tej chwili Puławską od Piaseczna w stronę Ursynowa.
No to właśnie jedyny... uderzyłem twarzą w rzeczywistość.
Ale wiesz, że jedyny pas, który tam szedł jako tako, to skrajny prawy.
Tak i nadal tak jest. Jeżeli się ktoś nie ustawi, ktoś, kto chce jechać na wprost, nie ustawi się na skrajnym prawym, to za chwilę staje w korku, a ponieważ wystarczy, że 2 takich się nie zorientuje i już ten prawy również jest zablokowany, no to właśnie straciłem 10 minut, żeby przejechać przez to skrzyżowanie.
To i tak dzięki temu, że ruch jest mniejszy.
Tak.
Ostatnio.
Więc muszę w tym momencie powiedzieć rzecz potworną, ale czyżbym zaczynał tęsknić za inżynierem Galasem, za czasów, którego wymyślono genialną rzecz pod tytułem objazd skrzyżowania z ruchem kierowanym okrężnym na 4.
Masz na myśli tak zwane rondo turbinowe, rondo Radosława, dawniej rondo Babka?
Nie, mam na myśli zwykłe rondo jerozolimskie Marszałkowska, gdzie każdy fragment objazdu ronda był oddzielnym światłem sterowany, w związku z czym nie można było go opuścić w żaden sposób.
Tak, bo oddzielny cykl był, inaczej się tak. Zielone robiło dla skręcających w lewo, inaczej dla jadących na wprost.
No właśnie.
A jeszcze trzeba było stanąć przed torami,
tak.
Nawet jak nie było żadnego tramwaju,
tak.
To już to lepiej rozegrano na rondzie Daszyńskiego.
No więc wiesz, o czym mówię, a tu się okazuje, że można spieprzyć organizację ruchu jeszcze bardziej.
Tak, i gdybym wiedział, że to jest tymczasowe, że trzeba się przemęczyć przez miesiąc, ale za to zepnął w końcu tę obwodnicę, bo tam zostało chyba 100 czy 150 metrów.
I podobno to ma być w ciągu 2-3 tygodni.
No właśnie, a wiesz co? Teraz już mamy niedługo koniec listopada, a to chyba jest od sierpnia? Od lipca? Od kiedy są? Bo w lecie.
Ale my się tu skupiliśmy na tym jednym przypadku, a ten jeden przypadek to jest tylko symptom. Mam to podejrzenie jest... graniczące z pewnością, że za organizację, szczególnie organizację tymczasową ruchu, odpowiadają ludzie, którzy absolutnie nie powinni tego nigdy robić z prostego powodu. Podobnie jak inżynier Galas, słusznie miniony.
No, przepraszam cię, on się powoływał na badania.
Ale możesz się powoływać na dowolne rzeczy, a dopóki nie jesteś kierowcą i nie jeździsz sam po tym, to nie masz pojęcia, czego te badania dotyczą.
Wiesz co, akurat Warszawa jest miastem dosyć charakterystycznym, bo był kiedyś taki naczelnik warszawskiej drogówki, który mówił, ale jak to, no ja nie rozumiem, o co chodzi. Warszawa jest miastem, które ma tendencję do samorozładowywania się. Codziennie po 22 robi się pusto. O co wam chodzi?
No tak.
No tak, no więc tutaj prawdopodobnie badania pana inżyniera Galasa były robione po 22 i na
a
podstawie
kto robił teraz badania? Przede wszystkim kto spojrzał w ogóle na rzut tego skrzyżowania?
Wiesz co, to nawet nie o to chodzi, bo inwestor, rozumiem, odpowiada za te zmiany.
Ale inwestor inwestorem.
Ale ktoś je musiał zatwierdzić.
Odpowiada za to, żeby jego ciężarówki dojechały na miejsce i żeby zdołał to zrobić i puścić.
Ale kto zatwierdził przecież taki projekt tymczasowej organizacji ruchu musi być zatwierdzony przez Zarząd Dróg Miejskich, czy to droga jest... wszystko jedno, generalną dyrekcję wszystkiego, co najlepsze, czyli dróg krajowych i autostrad. I każdy projekt ma to do siebie, że jeśli się okaże, że coś w nim nie gra, to można go przeprojektować.
A właśnie.
To jest, słuchaj, tu jest Warszawa, to jest tych kilka miejsc, które znamy dobrze, bo walczymy z nimi codziennie, ale powiedziałeś, że to jest symptom. Tak, to jest symptomatyczne dla całego polskiego, nazwijmy to, drogownictwa.
Tak, ja mam przyjaciela, który jest Polakiem. Polakiem o ogromnej, gigantycznej wiedzy i doświadczeniu. Jest drogownikiem, architektem, inżynierem drogownictwa, który pracuje w Szwecji i w Norwegii nad organizacją ruchu, ale również projektuje drogi. Między innymi obwodnicę Malmy robił, takie różne drobiazgi. I Andrzej mi zwrócił uwagę na jedną rzecz. W Polsce nie istnieje coś takiego jak normatyw.
Nie ma. Między innymi dlatego nasza nieulubiona autostrada A2,
tak,
nie byłaby w Szwecji autostradą, tylko drogą ekspresową.
Oczywiście, że tak.
No. Już nie mówiąc o tym, że nikt tam by się nie ośmielił zażądać jednego euro za przejazd tą drogą.
Tak, to jest zupełnie inna historia. Ja zaczynam w takich sytuacjach wspominać czasy słusznie minione, kiedy istniała Młodzieżowa Służba Ruchu, czyli harcerski odłam zajmujący się wspieraniem ruchu drogowego. I za każdym razem, jak gdzieś była otwierana jakaś nowa droga, czy było przygotowywane nowe, był projekt przygotowywany nowego skrzyżowania, to w tymże miejscu kiblowali przez 2 tygodnie harcerze.
I notowali natężenie ruchu.
I natężenie ruchu, kierunek ruchu,
sposób
łamania przepisów.
Tak, ile samochodów skręca w prawo, ile jedzie na wprost, ile jedzie...
I można się śmiać z tego do upadku, do upojenia. Ale to nie jest głupie.
Ale widzisz, bo u nas się zakłada. U nas się zakłada, że na przykład daną drogą na danym odcinku przejedzie w ciągu doby 100 tysięcy pojazdów.
Tak.
I na podstawie tego uznaje się, że właśnie wystarczą 2 pasy.
I to się nazywa, że przeprowadzono badania i na podstawie tych badań.
A potem się okazuje, że to wcale nie jest średnia dobowa, tylko to jest średnia godzinowa z 2 godzin szczytu, a poza tym na przykład tam jest przełączenie na jakąś obwodnicę czy coś i tam się te pojazdy grupują, tego już nikt nie bada. Była kiedyś taka w internecie, pewnie to można trafić jeszcze do dzisiaj, była taka animacja właśnie pokazująca, jak tworzą się korki,
tak,
i jak je rozładowywać.
Tak.
I powiem ci, że chyba artyści, którzy projektują polskie drogi, a przede wszystkim węzły komunikacyjne, bo to jest pięta achillesowa, to są skrzyżowania, to są węzły komunikacyjne,
tak,
to są
rozjazdy i zjazdy.
i z jazdy. I teraz, no słuchaj, tyle się mówi o ludziach, którzy wjeżdżają pod prąd. Okej, ale to jest tak nieintuicyjnie rozwiązane w wielu miejscach, że czasami...
Czasami potrafię to zrozumieć.
Tak.
Do tego się to sprowadza.
Tak.
Ale ja teraz inny temat troszeczkę poruszę w tym kontekście. Mianowicie, różnego rodzaju organizacje i aktywiści usiłują nas przekonać, że samochody w ogóle nie są potrzebne, że samochody to jest tylko zmora miast, że miasta powinny funkcjonować
oni
bez samochodów.
Oni nie mówią o samochody. Oni mówią o blachosmrody.
Tak, ale ja nie chcę być złośliwy, nie o to mi chodzi. I powołują się przy tym na różne mniej lub bardziej absurdalne swoje spostrzeżenia lub rzekomo badania. Przy czym argumentem kluczowym jest to, że jeżeli ktoś mówi, że na przykład daną drogę trzeba przeprojektować i zrobić obok coś w rodzaju, to się nazywa wewnętrznej obwodnicy. Tak jak jest, nie wiem, Łazienkowska, Wisłostrada, one mają taki status, że to są tak. Wewnętrzne obwodnice, czyli drogi przelotowe wewnątrz miasta. Nie mam tu na myśli tego, w czym mistrzami są Niemcy, potrafiący wybudować autostradę po cichutku i nie psując nikomu dnia, wybudować autostradę przecinającą na krzyż Berlin.
Czy paryski peryferik?
Peryferik to jest coś jeszcze zupełnie innego, za chwilę do tego wrócę, ale że stworzyć wewnętrzne obwodnice, czyli drogi przelotowe, które zgarniają ruch z ulic miasta.
Międzydzielnicowy tak zwany,
tak.
Tylko że widzisz.
Ale ci, którzy są wrogami tego, twierdzą, że stworzenie, uważaj dobrze, bo nie wiem, czy ty w ogóle spotkałeś się już z tym, że stworzenie kolejnych przelotówek według nich to jest tylko dorobienie korków zamiast ich zlikwidowanie. Twierdzą, że jeżeli zrobimy dwupasmówkę, to ona się natychmiast weźmie i zakorkuje.
Tak, to są tak zwani miasto Janusze.
Tak, a najlepsze jest to, że jak zaczynasz drążyć, skąd mają taką wiedzę, to się powołują na badania rzeczywiście przeprowadzone.
Z Kopenhagi.
Z Londynu.
Boże, no nie można porównać.
Ale poczekaj, bo ja się przekopałem przez to.
No.
Mianowicie to badanie, które twierdziło, że congestion, czyli zagęszczenie ruchu i korkowanie się, przesuwa się coraz bardziej w miarę rozbudowywania sieci drogowej, ale to wcale nie likwiduje korków, tylko wręcz przeciwnie. To jest, uważaj, to nie jest żadne badanie drogowe, bo dokopałem się do samego sedna. A samo sedno to jest 78 rok i uważaj teraz, to jest model matematyczny dla ruchu autobusów miejskich.
Tak, ale widzisz, cały
co
problem...
Co to ma cholera jasna wspólnego z normalnym ruchem widzisz, normalnych ludzi?
Cały problem polega na tym, że to, co oni w tej chwili kombinują, czyli to zwężanie tak ulic pod hasłem uspokajania...
No, Świętokrzyska jest po prostu tak fantastycznym wzorcem w tej chwili.
Tak fantastycznie uspokojona, tylko że widzisz, cała zabawa polega na tym, że to jest oczywiste, że do ciasnego centrum, gęsto zabudowanego, gdzie nie ma...
Powinno być maksymalne utrudnienie wjazdu, a najlepiej zakaz.
A najlepiej zakaz, tyle tylko, że wiesz, o ile na przykład, no dobrze, no ja tutaj z Ursynowa nie ma sensu, żebym jeździł do centrum samochodem, bo mam metro, tak?
To jest zrozumiałe. Od to tego jest są parkingi, park and ride. I to jest genialne rozwiązanie, które naprawdę fantastycznie działa.
To jest rzecz pierwsza. Tyle tylko, że popatrz. W Warszawie mamy nadal...
Żaden normalny człowiek, jeszcze dokończę twoje zdanie, żaden normalny człowiek nie marzy o tym, żeby przyjechać w ciągu 10 minut z Ursynowa do centrum, po czym następne 40 minut tracić na szukanie miejsca do zaparkowania, które w dodatku będzie go kosztowało lewą nerkę.
Ale i tak będzie odległe od celu.
I tak będzie musiał jeszcze potem następne 20 minut iść piechotą.
Więc z tej stacji metra albo podjechać przystanek tramwajem, więc oczywiście, że normalne jest rozumowanie, że to się nie
chce. Że w centrum miasta ludzie mieszkają i ci, którzy tam mieszkają, są, powinni być jedynymi użytkownikami samochodów, poza oczywiście dostawcami i tak dalej.
To jest To jest oczywiste. Ale widzisz, cała zabawa polega na tym, że w Polsce, i ja nie mówię o Warszawie, bo te same problemy mają wszystkie wielkie miasta.
Oczywiście,
to samo
że
ma Łódź,
tak.
To samo ma Wrocław, to samo
Kraków,
ma...
Katowice, jasne.
Kraków jest chyba bardziej zakorkowany niż Warszawa.
Natomiast
jeżeli
w Katowicach
to jest w ogóle
się okazało, że można zorganizować ruch w taki sposób, że nikt się na nikogo nie wścieka i wszędzie się da dojechać.
No tak, tylko popatrz, Katowice to jest ta cała aglomeracja śląska. Ogólna.
No wiem, Siedmiogród.
Tak, i tam jest ta...
Ale ja mówię o samych Katowicach, nawet ze ścisłym centrum, które po pierwsze zrobiło się zachwycająco czyste i ładne, a po drugie tam się daje przejechać samochodem
bo
i daje się zaparkować.
Centrum Katowic jest doskonale skomunikowane z tą główną osią, czyli z tą trasą średnicą.
No ale o tym przecież mówię, trasa średnicowa to jest wewnętrzna obwodnica.
A w Warszawie,
klasyka.
Proszę pana, a w Warszawie trasa Łazienkowska stoi, ponieważ trasa Łazienkowska zaczyna się nigdzie i kończy się nigdzie.
Dokładnie.
Wisłostrada jest częścią drogi krajowej o numerze 7, oraz częścią drogi wojewódzkiej o numerze 721 bodajże, czy czegoś takiego. I to jest cały ruch tranzytowy, tamtędy leci.
Przelatuje. No nie, no dobra, ale to jest o tyle zły przykład, że za chwilę będziemy mieli gotową w całości obwodnicę Warszawy.
S2S8.
I będzie z tym wreszcie uczyniony spokój, bo wiadomo, że wszystko szło tranzytem przez Warszawę, tymi wewnętrznymi obwodnicami, które powinny służyć tylko jako łączniki międzydzielnicowe, jak
tak,
to powiedziałeś.
Tylko, że popatrz, S8, mimo że ma status drogi ekspresowej, jest zatkana wiecznie.
No.
I to na bardzo długim odcinku, bo na odcinku tego z...
No ale to jest apiać ze względu na tranzyt.
Ale to jest cały czas tranzyt, a więc jako tranzyt, jako droga właśnie ekspresowa, ona niepotrzebnie przejmuje
dokładnie
na siebie ruch wewnątrz miejski. To powinno być wydzielone. To wiesz, kiedy obwodnica ma sens? Obwodnica ma sens na przykład...
Jeżeli jest tak jak w Berlinie, że masz ring i drugi ring.
Tak. I jeżeli ja na przykład stąd z Ursynowa chcę pojechać na Bemowo, to oczywiście, że obwodnicą, jak nie ma dużego ruchu, zajmuje mi to 20 minut. Mhm. A przez miasto bym jechał godzinę albo półtorej.
Lekko.
Tak, lekko licząc. Ale... Ringiem warszawskim, tak naprawdę obwodnicą Warszawy tranzytową dla ciężarówek jest najniebezpieczniejsza i najbardziej znienawidzona droga w Polsce, czyli tak zwana 50.
Ale ty się czepiasz.
No, tam jest wypadków całe mnóstwo.
Słuchaj, zaraz ktoś ci zrobi tak dobrze, że dobrze ci tak, kiedy uruchomią obwodnicę przez Ursynów, bo cały tranzyt będzie szedł tędy.
A czy wiesz, akurat to będzie tutaj szło w wykopie rzeczywiście. I
no do wykopu to masz jeszcze 2 lata.
No do wykopu mam jeszcze 2 lata, ale z drugiej strony rzeczywiście, słuchaj, przede wszystkim to, co jest najważniejsze, to będzie dodatkowy most.
Tak.
I on,
będzie już zaraz.
I on przejmie na siebie, odciąży właśnie tę trasę wzdłuż Wisły. Mhm. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, odciąży trasę Siekierkowską, most Siekierkowski, i też między innymi przejmie część ruchu z trasy Łazienkowskiej, która znowu stanie się tym, czym powinna być, czyli w miarę szybkim przejazdem po prostu z jednego brzegu Wisły.
No dobra,
na drugi.
Ale nawet jak już będzie tak ślicznie, tak idealnie, jak mówisz, to dalej będziemy się nacinali co chwilę na idiotyzmy pod tytułem absurdalne oznakowanie dróg.
No to poddanie audytowi oznakowania to jest rzecz, z którą walczą ludzie zajmujący się bezpieczeństwem od lat co najmniej kilkunastu.
Ale powiedziałeś straszne słowo bezpieczeństwo i natychmiast dla normalnego przeciętnego zjadacza chleba to oznacza, dla mnie również, że znowu postawią ograniczenie do 40.
No właśnie nie.
Na wspaniałej zasadzie wymyślonej przez inżyniera Galasa pod tytułem jak samochód nie jedzie, to jest bezpiecznie.
No to tak, no najbezpieczniejszy to jest samochód, który
w korku,
stoi.
W korku.
Nie, ten, który stoi na parkingu albo w garażu.
No ale jak już musi się ruszyć, to w korku niech stoi.
Jak musi się ruszyć, to trzeba zrobić wszystko, żeby do skorzystania z tego samochodu zniechęcić, nie dając nic w zamian. I to jest właśnie ta droga donikąd. Tak. Natomiast, jeśli chodzi o audyt oznakowania, to bardziej dotyczy dróg pozamiejskich.
Oczywiście, że tak. Gdzie do tej pory stoją znaki po budowie, która się skończyła 10 lat temu. Gdzie...
No bo było zwężenie, było ograniczenie do 40. Tak. Zwężenie zdjęto, ograniczenie
40 zostało.
Tak. Tak.
Gdzie stoją znaki tylko i wyłącznie po to, żeby wyrabiać limit łapanek przez policję.
No i też po to stoi część fotoradarów. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby fotoradary stały.
Oczywiście, że tak.
Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby...
Ale niech one stoją tam, gdzie to ma sens.
Żeby był odcinkowy pomiar prędkości.
Bo umówmy się, pomijając ludzi, dla których prędkość sama w sobie jest ekscytatorem, każdy normalny człowiek, jeżeli dokądś jedzie, to marzy o tym, żeby jechać płynnie ze stałą prędkością.
A ja nie muszę jechać szybko.
Oczywiście, bo szybko się robi z tego, że masz wysoką średnią.
Tak, ale widzisz, to jest na tej samej zasadzie, na jakiej zaczęto na Zachodzie wprowadzać w miastach ograniczenia do 30, a nie do 50. Dlaczego? Dlatego, że stwierdzono, że i tak średnia prędkość przejazdu przez miasto oscyluje w okolicach 19-21 km na godzinę.
Zgadza się.
I tak mniej więcej pokazują nam przecież, jak jeździmy po Warszawie, komputery, tak? W związku z tym doszli do wniosku, że lepiej jest jechać 30 na godzinę
niż stać 50 na godzinę.
Albo i 60.
Tak.
Tym bardziej, że u nas
nadal... Ale za to, jeżeli zjedziesz z uliczki łącznikowej, wyjedziesz na ulicę przelotową, kilkupasmową, natychmiast masz podniesione ograniczenie.
Podniesienie do 70,
80. Tak.
I teraz popatrz. No dobra, na wymieniane już wcześniej Wisłostradzie masz na bardzo, bardzo wielu odcinkach podniesienie do 80. Mhm. Ale czasami jak...
No ale sam dzisiaj tamtędy przejeżdżałem i jadąc 90 nieprawidłowo, byłem najwolniejszym uczestnikiem ruchu.
To jest rzecz pierwsza, ale widzisz, z drugiej strony jest bardzo długi odcinek tejże Wisłostrady, mniej więcej od tunelu, jak nie wcześniej, gdzie jak patrzę na te znaki 80, stojąc 15 minutę, to się tylko uśmiecham.
Tak.
I tutaj jest to w oczywisty sposób jest to niedostosowane, a niedostosowanie ograniczeń do realnych możliwości, jakie daje droga,
to jest dokładnie to samo, powoduje... co wytyczanie chodników na nowym osiedlu w taki sposób, w jaki nikt normalny nigdy nie będzie chodził.
Zamiast
popatrzeć, jak ludzie chodzą.
Te tak zwane przedepty.
Tak jest.
Tak jest, ale widzisz, to też tu u nas, wiesz, co na Ursynowie ostatnio zrobili?
Ogrodzili.
Nie. Zrobili, powiedzieli, dobra, słuchajcie, to my tak zrobimy taką akcję, że będą te przedepty i my na ich miejscu zrobimy chodniki. To jeszcze zrobili, zasiali znowu trawniki, jeszcze je ogrodzili, a chodniki jak były...
No, byłem pewny.
Tak. W związku z tym te nierealne ograniczenia powodują...
Połączone z idiotyczną organizacją ruchu.
Powodują niestety, ale brak szacunku dla przepisu.
Czyli erozja prawa.
Tak jest. I efekt tego potem jest taki, że ludzie, cała ta awantura o drzewa przy drogach, która się nigdy nie kończy i nigdy się nie skończy. Jedni mówią, tak jak ja, że nie zdarzyło mi się widzieć wypadku, żeby drzewo wyskoczyło na drogę i zaatakowało samochód, a inni mówią, że nie można karać śmiercią za błąd, a ja mówię, że statystyka pokazuje, że najwięcej wypadków polegających na opuszczeniu drogi i najechaniu na drzewo jest nie na prostych. Jest na łukach, na zakrętach. I dlatego większość z tych zakrętów na drogach obsadzonych drzewami jest dobrze oznakowana i jest przed nimi ograniczenie. w ten sposób, że jeżeli na drodze jest powiedzmy sobie 70, to przed każdym zakrętem masz ograniczenie do 50.
Ale nie, no nie, bo ty teraz sięgasz po przykład, który jest w ogóle drastyczny, ponieważ drogi, nowoczesne drogi dla nowoczesnych samochodów służące do nowoczesnej łączności między punktami geograficznymi powinny być odsunięte jak najdalej od siedlisk i jak najdalej od drzew. Drzewa powinny być na alejkach. Bardzo lubię drogi obsadzone drzewami, ale to powinny być drogi, które służą do jako łączniki. 50 na godzinę.
Ale to są i to w większości...
Lokalne.
Ale to w większości są takie drogi.
Ale one niestety gminne. Bardzo często spełniają u nas rolę dróg problem. Krajowych albo
tu jest problem.
Że nie zrobiono porządnej
sieci.
Że
nie zrobiono, ale tylko widzisz, cała zabawa polega na tym, że jak jedziesz w Polsce drogą krajową, to bez przerwy przejeżdżasz przez jakieś miejscowości, tak. Masz białą tablicę, powinieneś zwolnić do 50. Pokaż mi takiego.
Nie, no to jest
a szczególnie
inna
ciężarówka.
Ale to ja kiedyś napisałem na ten temat całkiem sporą monografię i parę artykułów, mianowicie jak w 1945 roku zostaliśmy wyzwoleni, to zostaliśmy wyzwoleni przez wojsko należące do człowieka uważającego, że podróżowanie między punktami A i B powinno być po pierwsze limitowane, po drugie sprawdzane, po co ten ktoś chce jechać, a po trzecie, skoro i tak nikt nie ma jeździć, to po co nam są drogi? Od podróży są samoloty i kolej,
tak.
A jak jest za dużo dróg, to wróg będzie miał zbyt łatwe przerzucanie.
I dlatego te drogi nie mogą być dobre.
I dlatego te drogi nie mogą być dobre i w ogóle najlepiej, żeby ich nie było.
Tak, alianci bardzo sobie chwalili niemieckie autostrady.
Oczywiście, że tak.
Posuwając się w
ale słuchaj, historia jest historią, a jeżeli chcemy naprawiać świat, to naprawiajmy go z głową, czyli początek i koniec wszystkiego nazywa się fachowcy, a nie politycy. Od wyznaczania dróg i organizowania ruchu drogowego
tak, tylko
powinni być inżynierowie ruchu
w
i
Europie,
dróg.
Tak, tylko w Europie 90, no może już w tej chwili mniej, procent siatki dróg pochodzi jeszcze z czasów średniowiecznych traktów pomiędzy miejscowościami.
Nie, no oczywiście, że tak.
To oczywiście ten procent się zmniejsza w miarę budowania autostrad.
Ale no przecież w 20 latach, kiedy zaczęły powstawać w Niemczech autostrady, co fantastycznie rozwinął pan Adolf, autostrady powstawały właśnie w ten sposób, że pojawiał się ktoś, kto był fachowcem i on mówił politykom, że autostrada
powinna iść tędy
i jego nie interesuje, że tu jest miasto, tam jest miasto. Autostrada nie jedzie przez miasta ani
tylko
obok.
Do tych. I teraz widzisz, amerykańska siatka dróg jest zupełnie inna, ponieważ tam najpierw budowano kolej. Przy kolei powstawały miejscowości i potem te miejscowości łączono siatką dróg.
Tak.
A w Europie jest zupełnie inaczej, ponieważ
Europa była zupełnie inaczej zaludniona,
doskonale wiadomo było,
nie istniała od 200 lat, tylko od 2000.
Tak, część tych podstawowych szlaków to są szlaki jeszcze rzymskie i tak dalej. Natomiast jeżeli już jest sytuacja taka, że ta droga musi przez miejscowość przebiegać, to jest oczywiste, że będzie ograniczenie, ale droga przebiegająca przez miejscowość powinna spełniać zupełnie inne standardy, nawet jeśli by to wymagało, przepraszam, wyburzenia budynków, które stoją
tuż przy tej drodze. Ona ma inną rolę do odegrania niż autostrada.
Bo jest to przede wszystkim droga lokalna dla mieszkańców tej miejscowości.
I dla dostaw.
I dla ludzi, którzy z miejscowości A do miejscowości C jadą przez miejscowość B. Mhm. I to jest wszystkim.
A jeżeli bezpośrednio z miejscowości A do miejscowości C, to błyskawicznie przeskakują łącznikiem do drogi ekspresowej lub autostrady.
I teraz budowa tych łączników, budowa tych mikroobwodnic, wbrew pozorom, wcale nie byłaby dużo kosztowniejsza niż te wszystkie wielkie rzeczywiście nakłady na remonty, na separacje, na budowę chodników, dróg rowerowych,
spowalniacze
i tak dalej. I te drogi tu...
I wbrew temu, co sobie miasto Janusze wymyślają, normalny kierowca wcale nie marzy o tym, żeby jechać przez miasto.
Ale oczywiście i tu widzisz, wbrew pozorom, tutaj znowu troszeczkę poruszymy politykę, ale to, co zrobiono przez 8 lat PO, jak ładnie to słyszę, to jeżeli chodzi o drogi, te tak zwane słynne schetynówki, czyli to właśnie wyremontowanie tych dróg gminnych i powiatowych poprzez zarządzenie podstawowego bezpieczeństwa, czyli separacji ruchu pieszego i rowerowego od ruchu samochodowego, to już trochę zmieniło podejście. Natomiast...
No, ale cały czas wracam do hasła rzuconego przez mojego szwedzko-norwesko-polskiego przyjaciela. Nie ma normatywu.
Nie, nie ma.
Ale może powiedzmy ludziom, co to jest normatyw i o co chodzi. Normatyw to jest, proszę Państwa, Biblia drogownictwa, w której jest napisane, jaki skład powinien mieć materiał, z którego robi się drogę. Jaką szerokość ma mieć jezdnia.
Jakie własności odblaskowe ma mieć farba, którą się maluje pasy.
Jakiej grubości powinna być warstwa wylewana bitumiczna, jakiej warstwa pod warstwą bitumiczną, jaka powinna być.
Z jakiej skali i w jakiej wielkości robi się bariery, znaki.
Jakie powinno być nachylenie jezdni, jeżeli ona przebiega łukiem. Jakim łukiem ona może przebiegać.
Jak odprowadzenie wody rozegrać.
Dokładnie. Więc tego nie ma. To nie istnieje. Istnieją normy.
Ale wiesz, dlaczego tak to wygląda?
A normatywu nie ma.
Ale wiesz, dlaczego tak to wygląda?
Bo trzeba by było się zapewne porozumieć.
Bo to jest w tej chwili najmodniejsze w budowaniu dróg. To jest ten system przetargów, projektuj i buduj. Każdy projektuje po swojemu, bo wie, że potem będzie według swojego projektu budował, a więc wie, ile przytuli na tym. Dobrze, nie, słuchaj, bo już chyba powinniśmy jednak o jakichś przyjemniejszych tematach rozmawiać, o samochodach, o tego typu rzeczach, bo jak zaczynamy...
Dobrze, ja mam wielką przyjemność.
Swoje śmietniki.
Zakończyłem ją właśnie... Pojeździłem sobie w listopadzie w temperaturze od plus 11 do plus 4 dzisiaj. Pojeździłem sobie wreszcie kabrioletem Lexusem LC500. Najlepsza pora na kabriolet. Nawet po tym, jak to na Instagramie zajawiłem, że będzie taki materiał, on będzie dzisiaj wieczorem.
Widziałem, serduszko ci dałem na to.
Dostałem kilkadziesiąt komentarzy od widzów i nie tylko widzów. Pod tytułem: widziałem cię, debilu, jak jechałeś bez dachu w t-shircie po Wisłostradzie. Ty się zastanów, chłopie, masz już swoje lata.
Znaczy, że niby o twoje zdrowie się bali?
Tak, bali się
ale
o moje zdrowie,
jest,
wyobraź sobie.
Kabriolet polega na tym, że jak nie masz dachu, ale podniesiesz szyby i masz ogrzewanie, masz ogrzewany fotel,
no
to
więc
możesz jeździć.
Wszystko w porządku. Nie będę uprzedzał wypadków dzisiaj wieczorem. Ten temat...
Dzisiaj jest premiera tego filmu? Proszę bardzo.
I dziś wieczorem ten temat zostanie dosyć szczegółowo omówiony.
To ustawiamy wszyscy YouTube'a
Ale słuchajcie, ja chciałem powiedzieć, że...
Na 19.30.
Tak, że dzika frajda polegała na tym, że znów wreszcie przez chwilę co najmniej jeździłem samochodem, który stworzono po to, żeby on sprawiał przyjemność, a nie po to, żeby spełniał normy.
To ja mam propozycję taką. Obejrzymy oczywiście dzisiaj...
I wrócimy do tematu.
No dobra. Gdyż albowiem nieśmiało zauważę, że też ostatnio wywołałeś mnie do tablicy.
Ja ciebie.
No jak? A nie?
Z czym cię nie
I na dodatek stwierdziłeś, że nie chcesz ze mną na ten temat w ogóle dyskutować. A ja właśnie chcę. W związku z tym za tydzień, proszę szanownych państwa, będziemy się kłócić.
Na temat?
Na temat kanibalizacji niektórych samochodów ze sobą i różnych innych
badge, dziedzin. Badge engineering i odcinanie cylindrów.
Nawet nie do końca, tylko sens istnienia jakiegoś samochodu, kiedy w ofercie jest bardzo podobny model, nieważne, to się okaże
dobrze,
za
to
tydzień.
Będzie za tydzień.
A dzisiaj
to jeszcze wam powiem, jako, dzisiaj no. To jeszcze wam powiem, że przyjechałem na tę rozmowę tutaj z nadredaktorem Ławskim. Samochodem zupełnie zwykłym, zwyczajnym pod tytułem Peugeot 308, ale jakże ciepełko na sercu, bo mam cztery cylindry zamiast trzech, którymi mnie katowano ostatnio na okrągło. Jest to w dodatku, słuchajcie, diesel.
Diesel, jak ma la
diesel, la diesel, un diesel, s'il vous plaît. On ma 1,5 litra tylko, ale ma 130 koni i górę 300 newtonometrów.
A widzi pan, proszę pana, a ja przyjechałem
i on jedzie sam po prostu.
O którym za parę tygodni przeczytacie. Mianowicie
no widzę, stoi przede mną Suzuki SX4 z miękką S-Cross. Hybrydą.
Tak, i to jest 1,4, 140 koni, miękka hybryda. Napęd tylko
nad
na
którą ja już zachwyty i trąbiłem prostu,
tak,
jakiś
ale,
czas temu.
No, ja...
Ale mówię tylko o zespole napędowym.
A nie, no jest absolutnie genialny i do tego jest genialna, bajkowa skrzynia biegów.
No, trzeba przyznać.
Sześciobiegowy manual.
Że to jest naprawdę coś.
Ja, fan automatów, mówię, że ten manual to po prostu nie chce się wysiadać z samochodu. Dziękujemy, do usłyszenia za tydzień.
Dziękujemy, do usłyszenia.